No proszę Państwa, właśnie. Z tym szczęściem mamy taki problem, że w języku polskim właściwie oznacza dwie sprawy. Szczęście jako stan psychiczny i szczęście jako dobry los. Tak? Mieć szczęście na przykład to wtedy, kiedy nam autobus nie ucieknie albo kiedy wygramy w totolotka, ale również mieć szczęście to wtedy, kiedy wiedziemy szczęśliwe życie, kiedy jesteśmy z niego zadowoleni, kiedy jesteśmy pełni, przepełnieni pozytywnymi emocjami, pełni energii itd., itd. I dzisiaj o tym szczęściu właśnie w rozumieniu takiego stanu psychicznego człowieka chciałam Państwu troszeczkę opowiedzieć. Będę mówić o szczęściu w kontekście psychologii pozytywnej, w związku z czym na samym początku dwa słowa, czym jest owa psychologia pozytywna. Być może już Państwo coś tam słyszeliście na ten temat, ponieważ to dosyć modne pojęcie, natomiast też jest to takie pojęcie, takie zjawisko, które trochę jest mylone z takim po prostu pozytywnym myśleniem, a psychologia pozytywna to nie jest tylko i wyłącznie pozytywne myślenie. Dlaczego pozytywna? No, jeśli pomyślimy sobie o tym, o takim bardzo ważnym pytaniu, tak, które człowiek sobie zadaje, czyli jak żyć? Właściwie co zrobić, żeby to życie było akceptowalne przez nas, żeby było zadowalające, no to w tym momencie możemy sobie pomyśleć o tym, że jeśli popatrzymy na jakość życia jako pewne kontinuum, tak, na poczucie jakości naszego życia, no to po lewej stronie mamy tą smutną buzię, która oznacza jakieś problemy, oznacza życie, które nas nie zadowala, oznacza sytuację, w której czujemy się źle, w której czujemy się nieszczęśliwi, jesteśmy w jakichś stanach negatywnych, emocjonalnych i bardzo chcemy to zmienić. W związku z czym próbujemy coś z tym zrobić. I psychologia generalnie, jako nauka, jako praktyka również, tak, stara się wydobyć ludzi z tych złych stanów, z depresji, z frustracji, z ogromnego stresu i tak dalej, pomaga ludziom w tych sytuacjach, żeby jakoś polepszyć, tak, to życie. Natomiast dla psychologii pozytywnej nie wystarczy ten punkt zero. My chcemy w psychologii pozytywnej pójść jeszcze dalej, czyli przesunąć się od takiego neutralnego punktu, kiedy życie jest okej, do takiego momentu, w którym życie jest wspaniałe, w którym chce się żyć. Rzeczywiście rozpiera nas energia. W związku z tym psychologia nazywa się psychologią pozytywną, ten nurt w psychologii, dlatego że przede wszystkim interesuje nas to, co po prawej stronie od zera, czyli wszystko to, co jest rzeczywiście na plus. Psychologia pozytywna zajmuje się przede wszystkim człowiekiem zdrowym. Człowiekiem, który dobrze funkcjonuje, który jest zadowolony. Czyli patologie różnego rodzaju, trudności, kryzysy w o wiele mniejszym stopniu nas interesują, co nie znaczy, że je ignorujemy oczywiście, bo to jest bardzo ważny również element życia człowieka, który jest elementem niepożądanym, rzecz jasna. Natomiast nie tyle skupiamy się w psychologii pozytywnej na tym, żeby właśnie wyjść z tych negatywnych stanów, co na tym, żeby dojść do stanów bardzo pozytywnych. Co to znaczy, to za chwilę jeszcze myślę trochę bardziej Państwu wyjaśnię. Staramy się przyglądać, badać ludzi, którzy są zadowoleni z życia, którym się dobrze wiedzie, psychicznie, emocjonalnie, mają sukcesy w życiu. Zastanawiamy się nad tym, skąd się to bierze i w związku z tym, co można zaproponować innym, żeby też mogli tak dobrze żyć. Mamy w psychologii pozytywnej takie trzy obszary, po których się poruszamy. To jest obszar poziomu indywidualnego, czyli tutaj po lewej stronie, tak, ten obszar na dole. I jest to obszar dotyczący takich naszych subiektywnych odczuć związanych z naszym życiem. Co my o naszym życiu sądzimy, jak je oceniamy. Z drugiej strony mamy poziom tak zwany, przepraszam, bo pomyliłam się chyba, zauważyliście Państwo? Poziom subiektywny, o tym przed chwilą powiedziałam, prawda? Natomiast mamy również poziom indywidualny, czyli to w jaki sposób, co takiego charakteryzuje człowieka, że właśnie tak dobrze ocenia swoje życie, jakie jego cechy wewnętrzne, jakie jego predyspozycje sprzyjają temu, żeby dobrze funkcjonować. No i w końcu trzeci poziom, tak zwany poziom grupowy, gdzie myślimy o pozytywnym społeczeństwie, czyli wychodzimy już poza jednostkę, wchodzimy w grupy, w relacje takie interpersonalne szerszego, w szerszym rozumieniu niż tylko wśród przyjaciół i rodziny, gdzie myślimy właśnie o takich zachowaniach i takich predyspozycjach człowieka, który jest w stanie budować pozytywne społeczeństwo. Czyli idziemy z psychologią pozytywną również do społeczności, tak, do grup, a nie tylko w życiu indywidualnym człowieka jest to ważne. Czyli ten poziom subiektywny to będzie to, czy ja czuję satysfakcję ze swojego życia, czy ja jestem z niego zadowolona, tak? Jak ja to oceniam, czy mam poczucie rozwoju siebie w życiu, że z każdym dniem się rozwijam, jestem kimś lepszym, mądrzejszym, więcej umiem, więcej potrafię, lepiej się w jakimś tam sensie zachowuję, czy mam nadzieję na przyszłość, jak oceniam tą swoją przyszłość, myślę o niej pozytywnie, czy właśnie się jej obawiam i negatywnie o niej myślę? Czy przeżywam tak zwane flow, to takie pojęcie, które trudno się dosyć na język polski tłumaczy, natomiast oznacza takie bardzo silne doznanie emocjonalno-poznawcze, tak? Czyli z jednej strony emocje, z drugiej strony nasz umysł i procesy poznawcze, które niosą nas jak na fali. To flow to jest takie płynięcie, tak? Zanurzeni w tym takim pozytywnym stanie, bardzo często jesteśmy skupieni w 100% na pewnej czynności, którą wykonujemy. Często to flow doznajemy w sytuacjach na przykład uprawiania swojego hobby, czyli robienia czegoś, co naprawdę lubimy, albo takich czynności, które są związane z naszymi talentami, z naszymi zdolnościami można flow przeżywać, w tańcu na przykład, śpiewając, tak, wspinając się na szczyty i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o poziom indywidualny, no to tutaj mamy właśnie różne cechy człowieka, tak? Na przykład to, na ile jesteśmy optymistyczni, czyli w jaki sposób my myślimy o przyszłości generalnie rzecz biorąc. Czy raczej pozytywnie myśląc o tym, że będzie dobrze, że raczej to, co nas czeka w przyszłości, jest właśnie pozytywne, czy też może niekoniecznie, ale to będzie tak, że to będą różnego rodzaju nasze umiejętności, takie jak rozumienie emocji swoich, cudzych, coś, co jest związane z inteligencją emocjonalną, tak? To będzie na przykład umiejętność wybaczania innym. W relacjach takich bliskich, interpersonalnych bardzo ważna kwestia, która buduje pozytywne relacje. To będzie również odwaga działania w różnych sytuacjach nietypowych, nowych, które są dla nas wyzwaniem. Natomiast jeśli chodzi o ten poziom grupowy, no to myślimy tu o takich naszych zachowaniach czy umiejętnościach, cechach, predyspozycjach, które szczególnie sprzyjają budowaniu relacji nie tylko z tymi najbliższymi, ale w ogóle, tak, relacji z innymi. Na przykład coś takiego jak grzeczność, tak, czyli bycie osobą, która nie robi innym przykrości, nie robi innym na złość na przykład, tak. Odpowiedzialność za siebie, za innych. To będzie również kwestia tolerancji czy altruizmu, działań na rzecz innych, tak? Wszystko to, co buduje nam dobre społeczeństwo, co pozwala rzeczywiście funkcjonować w dobrym społeczeństwie. I te trzy obszary, jak Państwo widzicie, nachodzą na siebie, dlatego że jeśli my mamy pewne cechy, to te takie indywidualne, tak, w kontekście naszego funkcjonowania bardzo prywatnego, to one również bardzo często przekładają się na nasze możliwości, umiejętność funkcjonowania w życiu szerszym, w szerszych grupach, w relacjach szerszych, tak? Czyli budujemy te pozytywne grupy, czy nawet społeczności. No i oczywiście one również warunkują to, że my zaczynamy pozytywnie oceniać nasze życie. A więc są to ze sobą powiązane kwestie. Jeśli chodzi o psychologię pozytywną, to warto wspomnieć, kto ją wymyślił i kto w niej głównie działa. Psychologia pozytywna powstała, urodziła się w Stanach Zjednoczonych. co jest jej siłą i jej słabością równocześnie. Siłą jest to, że generalnie psychologia w Stanach Zjednoczonych mocno się rozwija, a więc jeśli tam zadziało się coś takiego nowego, to być może należy się temu dobrze przyglądać i będzie to skutkowało rzeczywiście jakimiś ciekawymi pomysłami na przyszłość. Natomiast słabością jest to, że Stany Zjednoczone są od nas daleko, nie tylko jeśli chodzi o odległość fizyczną, tak, geograficzną, ale także kulturowo, w związku z czym może nie do końca jesteśmy tacy sami i nie do końca wszystko rozumiemy, tak jak przedstawiciele tamtego kraju. No niewątpliwie wszystkie te osoby, które tutaj są, są ze Stanów Zjednoczonych. I to są główni przedstawiciele, z którymi możecie Państwo się zetknąć, słysząc gdzieś o psychologii pozytywnej. U góry, o przepraszam bardzo, u góry mamy w zielonej ramce ojców założycieli psychologii pozytywnej, czyli Martin Seligman i Michali Csikszentmihalyi, którzy wspólnie zadeklarowali, proklamowali powstanie psychologii pozytywnej na koniec XX wieku. I od początku XXI wieku liczy się historia psychologii pozytywnej, czyli można powiedzieć jeszcze młoda gałąź nauki, tak, nastolatek, który całkiem nieźle sobie na świecie radzi. W Stanach Zjednoczonych bardzo silnie się rozwija, ale również w Europie. I tu chciałam powiedzieć, że w Europie przede wszystkim kraje skandynawskie plus Holandia bardzo silnie dokładają się do rozwoju tej psychologii pozytywnej. Obok nazwisk macie Państwo napisane, jakie są główne domeny, tak, obszary działania i badań tych osób. Mamy dwie kobiety również, których książki są dostępne. Ja na końcu Państwu pokażę slajd z tytułami takich książek, po które może warto sięgnąć. Są takimi beletrystycznymi, tak? Nie są takimi naukowymi bardzo książkami, czyli przyjemnie całkiem się je czyta. No dobrze, kolejna kwestia, o której chciałam powiedzieć, to jest kwestia tak zwanego dobrostanu. To jest pojęcie kluczowe w psychologii pozytywnej, naukowej. Można tutaj trochę postawić znak równości między dobrostanem a szczęściem, czyli tym, o czym dzisiaj tutaj sobie rozmawiamy. Dobrostan jest może bardziej naukowym terminem, a szczęście bardziej popularnym, takim z języka potocznego. Tak? My sobie wszyscy życzymy szczęścia i do tego szczęścia dążymy. Najbardziej czego chcemy dla swoich dzieci to zdrowia i szczęścia, dla naszych bliskich również. Natomiast w psychologii naukowej mówimy głównie o dobrostanie, tak zwanym well-beingu. To jest pojęcie, które w języku polskim też jeszcze nie za bardzo funkcjonuje. Jeśli sobie Państwo wygooglujecie czy cokolwiek innego zrobicie w internecie ze słowem dobrostan, to pierwsze strony, jakie się otworzą, to będzie dobrostan trzody chlewnej na przykład, albo coś w tym guście. O dobrostanie mówiło się właśnie w kontekście hodowli zwierząt na przykład, tak? Natomiast o człowieku jakoś nie bardzo, no ale myślę, że to się będzie zmieniać. Ja chciałam Państwu tu zaproponować i przybliżyć takie dwa ujęcia dobrostanu, żebyście Państwo zobaczyli, że to nasze szczęście może być też różnie rozumiane w kontekście tego stanu psychicznego. Tak? Więc po pierwsze mamy tak zwany dobrostan hedoniczny, czyli przyjemne życie. Życie, w którym jest nam po prostu dobrze. Tak? I miarą takiego przyjemnego życia jest satysfakcja z tego życia oraz bilans emocjonalny. Jeśli jest więcej pozytywnych emocji, które przeżywamy w trakcie swojego życia, niż negatywnych, to mówimy, że jesteśmy szczęśliwi w tym kontekście, tak? W kontekście takiego właśnie dobrostanu, szczęścia hedonicznego. Hedonizm, tak, z filozofii właśnie oznacza przyjemność, dążenie do przyjemności, tak? czyli unikamy bólu, unikamy tego wszystkiego, co nieprzyjemne, a dążymy do tego, co nam sprawia przyjemność. Więc oczywiście w tym kontekście buduje nam szczęście hedoniczne, dobry posiłek, przyjemna muzyka, cudowne krajobrazy i tak dalej, tak? Różne tego typu doznania, które po prostu dają nam przyjemność. A kiedy oceniamy swoje życie, no to mówimy, jest dobre, jestem z niego zadowolona, zadowolony, jestem usatysfakcjonowany tym, co w tym życiu się dzieje, tak? Czyli bardziej emocjonalna i poznawcza, ale jeszcze nie odwołująca się do żadnego wartościowania, tylko po prostu oceny dobry, zły, tak? I na ile dobre jest to życie w sensie przyjemne. Natomiast mamy jeszcze inne ujęcie, tak zwane ujęcie eudaimonistyczne, czyli właśnie nie, już nie chodzi o życie przyjemne, ale o życie wartościowe. I to jest też dobrostan i to jest też szczęście. Nie sama przyjemność buduje nam szczęście. Szczęście buduje się również poprzez to, że ja czuję, że jestem komuś potrzebna, że ja czuję, że mam cel w swoim życiu, że ja czuję, że ja rozumiem to, co się wokół mnie dzieje, mam wpływ na swoje życie, jestem samodzielna, nikt nie musi mi pomagać, żebym żyła dobrze, tak? Takie stany psychiczne, które właśnie związane są z tego typu oceną swojego życia, oznacza, że my również jesteśmy szczęśliwi. Niekoniecznie musi być to bardzo związane z pozytywnymi emocjami. Ja mogę na przykład czuć sens swojego życia, robiąc coś, co wcale mi nie przynosi radości. Mogę czasem nawet trochę pocierpieć, ale to jest sens mojego życia, tak? W różnych sytuacjach przecież widzimy, jak ludzie, mówi się, że poświęcają się na przykład dla innych, tak? Niekoniecznie jest to poświęcenie, jeśli jest to z własnej woli, wybór taki całkiem świadomy, kiedy zajmujemy się, no i pewnie wielkiej radości w tym nie ma, nie wiem, dziećmi chorymi w hospicjum i tak dalej, prawda? Ale to jest sensowne. I to jest wartościowe. I to też nam przynosi coś pozytywnego. Co prawda niekoniecznie pozytywną emocję tu i teraz, tak? Bo może być nam przykro, smutno i tak dalej, ale w ostatecznym rozrachunku taka osoba, która może niekoniecznie wiele w swoim życiu przeżyła bardzo przyjemnych chwil, ale zrobiła wiele dla innych, dla środowiska, w którym funkcjonuje, czy to fizycznego, czy społecznego, czuła, że działa sensownie, też może powiedzieć pod koniec swojego życia, przeżyłam szczęśliwe życie, mimo tego, że nie było w nim bardzo wiele radości. Także szczęście ma takie dwojakie oblicze i można powiedzieć, że niekoniecznie zawsze wiąże się z bardzo pozytywnymi doznaniami. Natomiast trzeba przyznać, że to szczęście w ujęciu hedonicznym, w ujęciu tym związanym z bilansem emocji pozytywnych, negatywnych i z taką ogólną oceną satysfakcji, zadowolenia ze swojego życia, najczęściej jest reprezentowane w badaniach. I jak ja za chwilę będę Państwu pokazywać wyniki badań, myślę takich dosyć ciekawych, to będę mówić właśnie o badaniach w oparciu o to, że ludzi pytano, na ile jesteś zadowolony ze swojego życia, albo jakie emocje w tym życiu przeżywasz. Czyli będzie to przede wszystkim ujęcie hedoniczne, a nie eudaimonistyczne. Ujęcie eudaimonistyczne nieco później wkroczyło do nauki. Ja osobiście jestem zafascynowana tym właśnie ujęciem eudaimonistycznym i sama się tym głównie zajmuję. Natomiast chcąc tutaj Państwu pokazać pewien zarys, tak, jak to szczęście wygląda w wynikach naukowych, no to muszę sięgać przede wszystkim po szczęście w ujęciu hedonicznym, żeby Państwu to pokazać. Ale to są też bardzo ciekawe wyniki. No to już właśnie powiedziałam, tak, że większość dotychczasowych badań to przede wszystkim to, ten dobrostan hedoniczny. No dobrze, a teraz zastanówmy się, czy ludzie w ogóle tak na świecie, generalnie ludzkość jest szczęśliwa? Jak Państwo sądzicie? Czy ludzie są szczęśliwi? tak generalnie, czy są raczej nieszczęśliwi? Gdybyśmy mieli na skali od 1 do 10 ocenić poziom, tak spróbować oszacować, jaka jest średnia na świecie poziomu szczęścia, to co byście Państwo powiedzieli? 7. Okej, okay, wszyscy się zgadzają, że tak szczęśliwi są ludzie. Okej, okay, no to zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda to mianowicie w ten sposób. To są wyniki badań z bardzo wielu różnych prób, tak, z badań robionych na całym świecie, gdzie właściwie mamy tu prawie 1000 badań różnych, tak, czyli to nie jest 1000 osób, tylko 1000 próbek badań, a w każdej powiedzmy paręset osób, prawda? I okazuje się, że rozkład poziomu szczęścia właśnie na skali od 0 do 10 w tym wypadku jest mianowicie taki, że mamy przesunięcie na prawą stronę, tak? Czyli większość ludzi jest bardziej szczęśliwa niż nieszczęśliwa. Mamy tutaj zaznaczony punkt 5, który jest no, taką średnią arytmetyczną, prawda? Można by powiedzieć, że jest to ten neutralny poziom. Jeszcze nie jestem, znaczy już nie jestem nieszczęśliwa, ale jeszcze nie jestem bardzo szczęśliwa. Natomiast średnia dla wszystkich to jest 6,75. Była Pani bardzo blisko, tak? Czyli prawie 7 rzeczywiście tak to wygląda na całym świecie. Ludzie generalnie są raczej szczęśliwi niż nieszczęśliwi, mimo tylu nieszczęść, które mamy na świecie. Tyle dramatów, tyle tragedii, o których ciągle słyszymy w telewizji. Ale jak się ludzi bada, to oni nie odwołują się do tych wszystkich tragedii, które gdzieś tam słyszą, tylko do własnego życia i stwierdzają, jest raczej dobrze. Moje życie jest raczej szczęśliwe, prawda? Także to jest mocno optymistyczne. A Polacy? No właśnie. 3, 2, 4. Żadna 7? O-o. Nie jesteśmy szczęśliwi. Ciekawe czemu? Czy po prostu nie mamy powodów do szczęścia, czy jesteśmy tacy marudni? Raczej marudni. No właśnie. No to nasze badania. Skala jest inna, od 1 do 7. Niestety nie ma w Polsce wyników badań na skali 10-stopniowej, więc nie możemy wprost tego porównać. Ale jeśli sobie tak na oko chociaż trochę przeliczymy, tak, to nie jest tak źle. To nie jesteśmy tak bardzo nieszczęśliwi, jak mogłoby się wydawać, bo mamy skalę 7-stopniową od 1 okropne życie do 7 wspaniałe. No i ostatnie wyniki, do których dotarłam, to z 2013 roku i tu mamy 4,2, tak? Czyli jeśli 4 jest tą średnią arytmetyczną, to też jesteśmy trochę powyżej. No nie tak bardzo jak ogół światowy, ale jednak powyżej. Tutaj pokazuję też Państwu takie 10-letnie cykle, prawda? I widać, że to szczęście rośnie. Że generalnie Polacy są coraz szczęśliwsi. Więc jest nadzieja, że w 2023 będzie o 1 punkt więcej jeszcze na przykład, tak? I będziemy jeszcze bardziej szczęśliwi. Mamy możliwość takich porównań również między innymi dlatego, że właśnie prowadzi się diagnozę społeczną, tak już od wielu lat, duże badania, między innymi naszego szczęścia również tutaj wchodzą w grę. No i co mi się nie chce przerzucić dalej? O. Tutaj pokazuję Państwu jeszcze taki raport, ponieważ ONZ robi raporty poczucia szczęścia w różnych krajach, na całym świecie. Robi je rokrocznie, czyli co roku sprawdza się, jakie kraje są najszczęśliwsze, a jakie są najmniej szczęśliwe. Ja tu Państwu pokazuję po lewej stronie te najszczęśliwsze, a po prawej te najmniej szczęśliwe. Oczywiście jest jeszcze mnóstwo krajów pośrodku, prawda? Pomiędzy tymi najszczęśliwszymi i najmniej szczęśliwymi. Jak widzimy, najszczęśliwsze są właśnie kraje skandynawskie, generalnie rzecz biorąc. to jest północ Europy, która jest taka bardzo szczęśliwa. No jeszcze Szwajcarię mamy, to już mniej północ, tak? No a pojawiają się później również inne kraje. Natomiast te najmniej szczęśliwe, no to najczęściej są kraje afrykańskie, gdzie naprawdę doskwierają różnego rodzaju trudności, kłopoty życia takiego codziennego, brak dostępu do wody, do pożywienia i tak dalej, prawda? Więc w Europie jesteśmy generalnie bardzo szczęśliwi. Gdyby wyciągnąć średnią europejską, to tak by było. Polska jest na 51. miejscu ze średnią 5,8. Tutaj jest skala do 7. Do 8, przepraszam, czyli mamy, jesteśmy też powyżej, tak, tej średniej takiej arytmetycznej, natomiast no, dosyć daleko nam do Danii czy do Norwegii, rzecz jasna. Te badania są bardziej rozbudowane, to nie jest tylko jedno pytanie o to, czy ludzie są szczęśliwi w tych krajach, natomiast również pyta się tam o zadowolenie z różnych aspektów życia w tym kraju i okazuje się, że największy związek z poczuciem szczęścia w danym kraju ma zakres pomocy społecznej i stopień postrzeganej pewnej takiej wolności, swobody obywatelskiej, tak? Czyli tam, gdzie czujemy się wolni, swobodni i tam, gdzie jesteśmy zadbani, jeśli chodzi o sprawy socjalne, to tam to największe szczęście w krajach się dzieje. No ale to jest takie podejście socjologiczne, tak? Natomiast nas bardziej interesuje podejście psychologiczne, więc ja do niego będę się dalej odwoływać. No niewątpliwie szczęście jako takie jest stanem bardzo przyjemnym. Jakie by ono nie było, czy to hedonistyczne, czy to eudaimonistyczne, dobrze jest być szczęśliwym. Ludzie chcą być szczęśliwi, ale okazuje się, że jest także korzystne. Dobrze jest być szczęśliwym z różnych względów. Ja teraz Państwu pokażę taki pierwszy, ale dosyć ogólny aspekt właśnie korzyści, które odnosimy z bycia szczęśliwymi. Mianowicie chodzi o doświadczanie pozytywnych emocji, tak? Czyli to szczęście w ujęciu hedonicznym. Jeśli człowiek doświadcza pozytywnych emocji, jest mu dobrze, jest mu przyjemnie, jest radosny, to w momencie, kiedy odczuwa tą pozytywną emocję, dzieją się różne rzeczy w jego umyśle przede wszystkim. Po pierwsze, człowiek poszerza zakres swojej uwagi. Kiedy jesteśmy w dobrym nastroju, widzimy, słyszymy, dostrzegamy więcej tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje, niż wtedy, kiedy jesteśmy w złym nastroju. Na przykład, kiedy jesteśmy wystraszeni, to skupiamy się bardzo na pewnym aspekcie, tym obiekcie, którego się boimy i nie dostrzegamy niczego poza tym. To jest bardzo adaptacyjne, rzecz jasna. Tak ma być, żebym się uchroniła, prawda? Natomiast kiedy jest mi dobrze, poszerza się mój zakres uwagi. Jestem bardziej nastawiona na odbiór różnych bodźców z otoczenia. Więcej widzę, więcej słyszę, więcej czuję. Tak? No i jakie to ma kolejne konsekwencje? Skoro sobie uświadamiam, dostrzegam, tak, i uświadamiam więcej różnych aspektów mojego środowiska, w którym funkcjonuję, czy to fizycznego, czy społecznego, to zaczynam być bardziej ciekawa tego, co się dzieje wokół, ponieważ dostrzegam również rzeczy zaskakujące, nietypowe, nowe, na które w negatywnych emocjach jestem zamknięta. Nie zauważam ich bardzo często, a w pozytywnych emocjach jak najbardziej. Zaczynamy więc z ciekawością przyglądać się, zastanawiać się nad tym, co się wokół nas dzieje. Co sprzyja kreatywności, tak? Sprzyja twórczości naszego myślenia. Tutaj myślimy o kreatywności takiej umysłowej, nie chodzi o talent malarski czy jakiś inny, tak? Tylko chodzi o naszą umysłową możliwość tworzenia nowych idei, nowych rozwiązań i tak dalej, tak? Jesteśmy twórczy w tym kontekście. Więc jesteśmy twórczy w myśleniu, w rozwiązywaniu problemów, ale także jesteśmy twórczy w relacjach z innymi. W inny sposób wchodzimy w te relacje z jakimiś osobami, które w naszym otoczeniu są. Mniej schematycznie jesteśmy bardziej otwarci na innych ludzi, na tych innych, naprawdę innych, czyli odmiennych od nas, tak? Nie tylko swój jest ważny, ale także ten, który jest całkiem inny, tak? Z obcej kultury na przykład, z obcej religii. On nas też zaciekawia i chętnie mu się przyglądamy i budujemy relacje. W związku z czym poszerza się cały repertuar zarówno naszych myśli, jak i zachowań. Zaczynamy zachowywać się inaczej niż stereotypowo, niż zazwyczaj. Wychodzimy poza pewne schematy. Skoro tak, to budujemy siebie, rozwijamy się, dodajemy sobie nowych możliwości, nowych umiejętności, uczymy się czegoś, tak? Czyli budujemy tak zwane zasoby osobiste, tak to nazywamy w psychologii. Coraz częściej właśnie tych terminów się używa. No a to daje poczucie przemiany, która sprawia nam przyjemność. Czyli dochodzi do tego, że sami siebie pozytywnie ładujemy, tak? Emocjonalnie. Czyli poczucie rozwoju daje, i to też jest udowodnione w wielu badaniach, że ludzie, którzy czują, że się rozwijają w jakimś tam obszarze, no szczególnie w tych ważnych dla siebie obszarach, doznają pozytywnych emocji. Lubimy się rozwijać. W związku z czym znowu mamy na dole, doświadczamy pozytywnych emocji, która nam poszerza uwagę, uświadamia i tak dalej, i tak dalej. Czyli możemy, wchodzimy w taką wstępującą spiralę, tak? Dzięki pozytywnym emocjom dochodzimy do pozytywnych emocji, ale poprzez rozwój siebie, poprzez zmianę swojego myślenia, swojego zachowania i tak dalej. Dzięki temu możemy więcej. Dzięki temu rozwija się człowiek, rozwijają się wszyscy wokół niego, rozwija się społeczeństwo, organizacja, w której pracuje taki człowiek i tak dalej, i tak dalej. A więc pozytywne emocje między innymi do tego są nam potrzebne. Dzięki nim jesteśmy w stanie robić coś nowego. W negatywnych emocjach jesteśmy o wiele bardziej ostrożni, boimy się wielu rzeczy, nie ryzykujemy, nie zdecydujemy się na jakieś nowe doświadczenie, a w pozytywnych emocjach tak. Oczywiście, że możemy czasem przesadzić, zaryzykować za dużo. No ale jak wszystko, tak? Ma swoje plusy i minusy. No kolejna taka kwestia, która na pewno wszystkim spędza sen z oczu, to jest kwestia taka, skąd to szczęście się w nas może wziąć. Czyli jakie są jego przyczyny, tak? W jaki sposób my je mamy w sobie budować? Co robić? No i zastanawiamy się nad tym, czy szczęście bierze się, zależy od tego właśnie, jak my funkcjonujemy w naszej rodzinie, czy ją mamy, czy nie, czy ona, jak ona funkcjonuje, tak? Zależy od naszych znajomych, przyjaciół, czy na przykład liczba przyjaciół przekłada się na szczęście danej osoby, tak? A może zależy od zdrowia. Jak chorujemy, przestajemy być szczęśliwi, a jak jesteśmy zdrowi, to jesteśmy szczęśliwi. A może to jest kwestia materialna. Im więcej mamy, tym więcej jesteśmy szczęśliwi. No to teraz właśnie parę wyników badań, które odnoszą się do tych przyczyn szczęścia. Najpierw o relacjach społecznych, czyli rodzina i przyjaciele, tak, i znajomi. Jak wszyscy wiemy, człowiek jest istotą społeczną. Człowiek funkcjonuje w grupach, funkcjonuje z innymi. Jedną z najgorszych rzeczy, jaka może nam się w życiu przydarzyć, to bycie totalnie osamotnionym, tak, z jakichś tam względów. Nie ma nic gorszego niż trafić do izolatki w szpitalu. W ogóle trafić do szpitala nie jest rzeczą przyjemną, ale jeszcze do izolatki. Trafić do więzienia też nie jest rzeczą przyjemną, ale trafić do takiego więzienia, w którym więźniowie są izolowani, to dopiero jest kara. No, kiedyś w czasach historycznych, tak, zsyłanie na bezludne wyspy, może bardziej tak niedosłownie, tak, ale jednak coś w tym guście się działo. Wyrzucenie z wioski w czasach średniowiecznych, tak, ostracyzm społeczny, wyrzucenie z grupy, to są rzeczy, które nas strasznie bolą. Człowiek jest istotą społeczną. W związku z czym nic dziwnego, że relacje z innymi są dla nas niezwykle istotne i one, no wydaje się, rzeczywiście to szczęście mogą w nas budować, prawda? No więc jak to wygląda? Jeśli zapytamy ludzi, czego potrzebujesz do szczęścia, no to przede wszystkim właśnie odpowiadają bliskich relacji z innymi. Potrzebuję mieć rodzinę, potrzebuję mieć przyjaciół, żeby czuć się szczęśliwym. Tak się dzieje zarówno w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce także. Też mamy właśnie z diagnozy społecznej takie dane. Także zdrowie oczywiście, to w Polsce szczególnie podkreślamy też, ale relacje z innymi. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, które w umyśle człowieka wydają się być związane ze szczęściem. A jak to jest z liczbą, tak, tych przyjaciół, znajomych? Okazuje się, że jest to istotna kwestia. Oczywiście pomijam współczesne zjawisko przyjaciół, znajomych na Facebooku tudzież innych społecznościowych miejscach, gdzie no trudno to nazwać rzeczywiście znajomymi, tak? Jak mamy 1000 osób, no to nie ma szans, żebyśmy pamiętali choćby imiona wszystkich. Chodzi o tych przyjaciół i tych znajomych, których znamy osobiście, z którymi spotykamy się. Niekoniecznie fizycznie dzisiaj, tak? Możemy, nie wiem, przez Skype'a co tydzień rozmawiać, bo ktoś jest na drugim końcu świata, ale jesteśmy w ciągłej relacji, tak? No i okazuje się, że to ma ogromne znaczenie. Ludzie, którzy mają tych przyjaciół i mają takich bliskich znajomych, czują się szczęśliwsi. Kiedy oceniają swoje życie, zawsze ocenią je wyżej niż ci, którzy ich nie mają. I liczba tych osób też ma znaczenie, jak Państwo widzicie, jeśli rośnie liczba znajomych i przyjaciół, takich bliskich znajomych, no to rośnie też procent wśród tych osób, które deklarują tą liczbę przyjaciół i znajomych, rośnie procent tych bardzo szczęśliwych, tak? Wśród tych, którzy mają powyżej 5 przyjaciół, już będzie więcej, znacząco więcej tych osób bardzo szczęśliwych. Analogicznie jest w Polsce, bo dane są ze Stanów Zjednoczonych, ale znowu w diagnozie społecznej również i to jest zmierzone i okazuje się, że tak jest. Więc warto mieć przyjaciół, to na pewno, tak? Kultywować swoje bliskie relacje z innymi, dbać o nie, podtrzymywać i budować nowe być może. Jeśli chodzi o rodzinę, no to też mamy takie zjawisko, które generalnie wiąże nam taką bliską, intymną relację, tak, która no, kiedyś była zawsze związkiem małżeńskim właściwie, a dzisiaj możemy też mówić o jakichś związkach mniej formalnych. I te osoby, które w danym momencie, tak, pyta się je, czy są szczęśliwe i są w relacji tak, tego typu, czyli są w małżeństwie bądź w takim bliskim, intymnym związku z inną osobą, okazuje się, są bardziej szczęśliwe niż te, które nigdy w takiej relacji nie były, niż te, które się rozwiodły i niż te, które są w separacji. Rozwiodły czy w separacji to też oznacza, no, zerwały jakieś nieformalne związki, tak? Czyli oczywiście mamy tu pewien stan aktualny na moment, w którym jestem, tak? Jestem w związku, jestem szczęśliwsza niż wtedy, kiedy nie jestem. Oczywiście bywają takie związki, które szczęścia nie dają, tak też się zdarza, ale jest ich jednak mniej niż tych, w których jesteśmy, dlatego że dają nam ogromne korzyści emocjonalne, prawda? A więc warto budować te bliskie, intymne relacje, formalne czy nieformalne, to już mniej istotne, natomiast być z kimś bardzo blisko, prawda? Budować tą rodzinę. No właśnie, szczęście i zdrowie. Jeśli chodzi o kwestie zdrowia, no to tak jak wspomnieliśmy sobie, być może jest tak, że od zdrowia zależy szczęście, tak? Na ile jestem zdrowa, na tyle jestem szczęśliwa. Jak przestaję być zdrowa, to być może przestaję być szczęśliwa. Mamy dwa takie wskaźniki dotyczące zdrowia, obiektywne. To jest zachorowalność, czyli jak łatwo zapadamy na jakieś choroby. I tutaj głównie myślimy o chorobach takich codziennych, typu katar i przeziębienie. Nie myślimy o chorobach poważnych, typu nowotwór na przykład, tak? Tylko myślimy o tych chorobach, które nas na co dzień mogą dopaść. No i drugi wskaźnik to jest umieralność, czyli jak wcześnie umieramy albo jak późno umieramy, tak? No i jeśli chodzi o tę zachorowalność, no to pytanie jest takie, czy rzeczywiście skoro jesteśmy zdrowi, to jesteśmy szczęśliwszy, a skoro jesteśmy chorzy, to jesteśmy mniej szczęśliwi. I tutaj przeprowadzono bardzo zmyślne badanie kiedyś, tak zwane badanie hotelowe, w którym to badacze wynajęli całe piętro hotelu, zaprosili na to badanie przypadkowych ludzi, tak, dano ogłoszenie do gazety, i badanie trwało kilka dni. Czyli te osoby musiały albo wziąć urlop w pracy, albo nie pójść na uczelnię i tak dalej, i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych płaci się osobom badanym, więc to była ich dobra wola, że w ten sposób postanowiły spędzić ten czas. Na początku wszystkich zbadano. Zatrudniono pielęgniarki, lekarzy i wszystkich zbadano, czy nie są w danym momencie właśnie przeziębieni, chorzy na grypę, czy coś tam jeszcze innego. Zmierzano im różne parametry takie fizyczne, zdrowotne, w sensie ciśnienie i tak dalej, i tak dalej. No i do dalszego badania przeszły tylko osoby, które w tym momencie były absolutnie zdrowe, tak? Po czym zamknięto te osoby na tym piętrze w hotelu i odizolowano je zupełnie w sensie fizycznym od innych osób. To znaczy nie stykały się z nikim innym poza tym gronem na tym piętrze, tak? Podawano im posiłki metodą przyniesienia tacy, zostawienia, a oni sobie odbierali, tak? Czyli nie spotykali się nawet z kelnerami i tak dalej, i tak dalej. Nikt ich nie odwiedzał. Możliwe były kontakty inne, telefoniczne na przykład, natomiast chodziło o to, żeby fizycznie nie było żadnego kontaktu z innymi osobami. No i pierwsze, co zrobiono, to zarażono ich. Zarażono ich wirusem przeziębienia właśnie. Nie było to bardzo groźne, ponieważ przede wszystkim tego typu wirus, którym ich zarażono, powoduje katar, który jest co prawda bardzo nieprzyjemny, źle się czujemy, tak? Natomiast jest to choroba, która mija bez żadnych problemów, generalnie rzecz biorąc, i nie zagraża naszemu funkcjonowaniu jakoś tam. No i kiedy ich zarażono, to poczekano parę dni i przez tych kilka dni też jedyna osoba, z którą miały ci badani do czynienia, to była pielęgniarka, która robiła właśnie badania krwi, moczu, wydzielin, z nosa, gardła i tak dalej, żeby monitorować zmiany, które zachodzą w ich organizmie, tak? Jeszcze jedną rzecz, którą zrobiono na początek tego eksperymentu, to zbadano właśnie bilans emocjonalny tych osób w życiu. Czyli wypełniały kwestionariusz, w którym oceniały, jak dużo pozytywnych emocji, jak dużo negatywnych emocji w ich życiu jest. Po czym podzielono te osoby na grupy takie, które miały wysoką pozytywność, czyli miały wyraźnie przewagę pozytywnych emocji w swojej deklaracji, tak, w stosunku do negatywnych, takich ze średnią pozytywnością, gdzie ten bilans był mniej więcej wyrównany, i tych z negatywną pozytywnością, jeśli można o takowej mówić, którzy mieli o wiele więcej negatywnych emocji niż pozytywnych. I ten wykres, który tutaj Państwo macie, to jest wykres pomiaru pewnego białka, które pojawia się w wydzielinie nosa pod wpływem właśnie wirusa tego przeziębienia i świadczy o tym, jak bardzo my jesteśmy zakażeni. Tak? Ile tego białka jest, to jest wskaźnik pewnego poziomu choroby, można by powiedzieć. I okazało się, że w sposób istotnie różny te trzy grupy właśnie miały inne poziomy tego białka w wydzielinie z nosa. Osoby, które były bardzo pozytywne, tak, wpadły do tej grupy pozytywnych, miały o wiele mniejszy poziom niż te osoby, które były w grupie średniej i w grupie negatywnej. Czyli mamy tutaj taki bardzo konkretny dowód na to, że jeśli człowiek w swoim życiu dobrze się ma, odczuwa przede wszystkim pozytywne emocje, to jest bardziej odporny. Łatwiej sobie radzi z chorobą tego typu, rzecz jasna. Tak? Badano również i sprawdzano codziennie poziom ich subiektywnego poczucia zdrowia. No i tutaj myślę, zaskakujące to nie będzie, że osoby, które generalnie były pozytywne, deklarowały, że są mniej chore od tych, które były negatywne, tak, w swoich odczuciach emocjonalnych. Czyli i na poziomie subiektywnym takie osoby, które mają dużo doznań pozytywnych, mają poczucie, że mniej chorują, słabiej chorują, lekko chorują, tak? Mówią, no coś tam ze mną jest nie tak, ale to nie jest nic wielkiego, to nie jest ciężka choroba. Natomiast te osoby, które mają przede wszystkim negatywne doznania w swoim życiu, takie emocjonalne, będą przeceniać być może każdy jakiś problem zdrowotny, który się w nich pojawi. Drugi wskaźnik to jest wskaźnik długości życia. Tak? Jak długo ludzie żyją? No i pytanie jest takie, czy ludzie szczęśliwsi żyją dłużej niż ludzie mniej szczęśliwi. To jest też bardzo ciekawe badanie, zwane klasztornym, które to badanie dotyczyło zakonnic. Badano tutaj zakonnice w jednym konkretnym klasztorze. Najciekawsze było to, że w czasie badania niektóre już dawno nie żyły, dlatego że badano ich wytwory pisemne, tak to nazwę. Pamiętniki, tam trzeba było, żeby dostać się do tego klasztoru, trzeba było list motywacyjny napisać, w związku z czym pisały młode dziewczyny listy motywacyjne, żeby je przyjęto do tego klasztoru. Klasztor z bardzo długą tradycją, więc mnóstwo tych dokumentów w bibliotece tego klasztoru było. No i oczywiście dokumentacja wszystkich tych sióstr zakonnych, w którym momencie umierały, tak? Ile miały lat, kiedy umierały. I dokonano analizy tych dokumentów pisanych przez zakonnice. Jest taka metoda badawcza, która właśnie jest analizą tekstu, gdzie sprawdzano, jakich słów używały, opisując swoje życie, swoje przeżycia itd., itd. Czy były to słowa wskazujące na pozytywne emocje, które odczuwały, czy na negatywne. I znowu podzielono te zakonnice na grupy tych bardzo szczęśliwych, co wynikało z tych opisów, i najmniej szczęśliwych, no i średnich, tak? Tutaj wyniki, które pokazuję, dotyczą tych dwóch grup skrajnych, najmniej szczęśliwych i najbardziej szczęśliwych. I okazało się, że spośród tej grupy najmniej szczęśliwych, tak, zakonnic, ze 100% zakonnic w tej grupie, 54% dożyło wieku 85 lat, bardzo poważny wiek, tak, długo żyły. Natomiast 18% dożyło wieku 93 lat. Ale w grupie najbardziej szczęśliwych ten procent był o wiele większy. Ponad 90 lat żyło 52% z tej grupy najbardziej szczęśliwych, tak? Czyli można powiedzieć, szczęśliwsi żyją dłużej, generalnie rzecz biorąc. Jeśli jesteśmy szczęśliwi, to mamy większe szanse na długie życie, więc warto być szczęśliwym. Czyli właśnie, czy zdrowie daje nam szczęście? Być może raczej poczucie szczęścia daje nam zdrowie. Trzeba by jeszcze wiele badań, żeby to na pewno udokumentować, ale pewne przesłanki ku temu są, że warto zadbać o pozytywne emocje, bo wtedy mamy mniejsze szanse na zachorowanie, na takie codzienne choroby i mamy większe szanse na długie życie. No co dalej? Zamożność, czyli pieniądze, czyli sprawy materialne. W jaki sposób one są związane z poczuciem naszego szczęścia? No, bardzo często ludzie utożsamiają pieniądze ze szczęściem. Mówią, jak będę mieć więcej, to będę szczęśliwsza w życiu. Ale podobno Marilyn Monroe już dawno odkryła, że to nie pieniądze szczęście dają, tylko zakupy. tak? Czyli to, co my za te pieniądze ewentualnie możemy mieć. Ale pewne rzeczy wcale niekoniecznie musimy mieć za pieniądze. Można je sobie kupić, ale można je zdobyć inaczej. Niekoniecznie kradnąc, tak? Ale zdobywając w inny sposób. No więc jak to jest z tymi biednymi i bogatymi? Dinerowie, to ojciec i syn, przeprowadzili właśnie takie badania, w których zbadali między innymi grupę najbogatszych ludzi świata. Dotarli do nich i wywiadami, i ankietami przebadali poziom ich szczęścia. I co się okazało? Że ci, którzy naprawdę mają fortuny, są minimalnie szczęśliwsi od tych z grupy kontrolnej, czyli od nas na przykład. Zakładam, że nikt z Państwa wielkiej fortuny jakiejś nie ma, a może za bardzo pesymistycznie myślę. W każdym bądź razie ten poziom szczęścia naprawdę minimalnie był tylko wyższy. Natomiast jeśli w wywiadach pytano ich, a właściwie co im daje to szczęście, no to przede wszystkim właśnie mówili o relacjach z innymi, o rodzinie, znajomych, przyjaciołach. No i mówili też o działaniach charytatywnych, takich altruistycznych i tak dalej, które według nich to szczęście im przynoszą. A co z najbiedniejszymi? Tacy też byli przebadani. Były to osoby bezdomne w kilku miejscach na świecie, z którymi też przeprowadzano wywiady, ankietowo ich badano i okazało się, że oni są znowu minimalnie mniej szczęśliwi od grupy kontrolnej, czyli takich jak my. Tylko troszkę, tak? To nie jest tak, że jeśli jesteśmy bogaci, to jesteśmy bardzo szczęśliwi, i w drugą stronę to też nie działa. Jeśli jesteśmy skrajnie biedni, też możemy być szczęśliwi. Niekoniecznie musimy być nieszczęśliwi. Okazuje się, że nie sam pieniądz, nie sam poziom, tak, naszej zasobności ma tutaj znaczenie, tylko być może zupełnie coś innego. No i dinerowie mówią o tym, że jeśli chodzi o tą kwestię materialną, to być może szczęście jest wynikiem, tak, wynika właśnie z tego, czego my chcemy materialnie, do czego aspirujemy i co mamy. I jeśli te nasze aspiracje są zbyt duże w stosunku do tego, co mamy w tym momencie, to stajemy się mniej szczęśliwi. Czyli nie warto za dużo chcieć tu i teraz. Lepiej małymi kroczkami budować swoją zamożność, niż od razu chcieć bardzo dużo. No są oczywiście też wyniki może nie tyle badań, co obserwacji takich społecznych, naturalnych, w sytuacjach naturalnych, które pokazują, że ludzie, którzy gwałtownie się bogacą, bardzo często popadają w depresję, frustrację, mają kłopoty życiowe różnego rodzaju i tak dalej. Nie radzą sobie z tą sytuacją nagłego wzbogacenia. Natomiast jeśli po trochę podnosimy swój status materialny, no to jest nam z tym wtedy lepiej, tak? Czyli niewielkimi skokami, tak? Nie powinniśmy w ten sposób robić, ale każdy z nas marzy o wygraniu tych iluś tam milionów w totolotku, co generalnie zmieni naszą sytuację życiową, prawda? Przepraszam, tutaj u góry coś zniknęło. Mamy tutaj taki wykres, który pokazuje znowu w sposób globalny, jak to jest z kwestią zamożności społeczeństw i poziomu szczęścia w tych społeczeństwach. Tu jest przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy linię czerwoną, która pokazuje nam, jak rósł dochód. Tak, on był oczywiście przeliczany, bo to od 56 roku to tam różne wahania, tak, kryzysy i tak dalej się pojawiały. No ale taki przeliczony dochód, który rósł cały czas, tak, od tego 56 roku. No i wydawałoby się, że gdyby społeczeństwo miało szczęście społeczeństwa zależeć od dochodu brutto na głowę mieszkańca, no to ta linia zielona też taka powinna być. Natomiast ona utrzymuje się na tym samym poziomie. Niezależnie od tego, jak bogate jest to państwo, tak, procent tych najbardziej szczęśliwych jest zawsze około 30%. Czyli to nie oznacza, że jeśli my w Polsce nagle staniemy się którąś tam Japonią, tak? Ktoś nam to kiedyś obiecywał, no to będziemy od razu bardzo szczęśliwym społeczeństwem. Oczywiście to jest tak, że w tych najbiedniejszych, tam gdzie właśnie nie ma dostępu do wody, do jedzenia, do zdrowia i tak dalej, przypomnę tą tabelę z ONZ-u, tak? Tam rzeczywiście ten poziom szczęścia będzie bardzo niski. Ale od pewnego momentu, w którym my żyjemy, funkcjonujemy w normalnych warunkach społecznych, to ten wzrost gospodarczy nie przekłada się wprost na poziom naszego szczęścia jako społeczeństwa. Musimy inaczej. Nie możemy liczyć na państwo, że ono nam podniesie poziom naszego szczęścia. Musimy sami o to zadbać, żebyśmy byli my, jednostkowo, szczęśliwsi w naszym życiu. No to jaki jest ten model szczęścia? Od czego to szczęście w takim razie może zależeć? Według Sheldona i Lubomirski mamy trzy takie obszary, które to szczęście nam mniej więcej będzie budować. To jest po pierwsze coś, co w nas już tkwi. W psychologii wiemy, jest mnóstwo badań pokazujących, że mamy pewne predyspozycje, pewne cechy, które są wrodzone, z którymi przychodzimy na świat. Związane są z naszym układem nerwowym, z jakim się rodzimy, takim mamy. W związku z czym niewiele tu jest do jakiejś diametralnej zmiany. Każdy z nas ma pewne wyposażenie, z którym przychodzi na świat. I od tego wyposażenia również zależy właśnie poziom naszej emocjonalności, tego bilansu emocjonalnego, czyli tego szczęścia w ujęciu hedonicznym, który mówi właśnie o tym, że więcej jest pozytywnych niż negatywnych emocji i to buduje satysfakcję z mojego życia. To jest temperament, to są biologiczne aspekty naszej osobowości, to jest to, czy jesteśmy neurotyczni, czy nie, na przykład ekstrawertyczni, czyli właśnie tacy towarzyscy bardzo, czy też nie. Ekstrawertycy są zawsze bardziej szczęśliwi w swoich deklaracjach niż introwertycy, czyli ci, którzy się wycofują z relacji z innymi. Niekoniecznie ich tak bardzo potrzebują, tak? Neurotycy są mniej szczęśliwi niż ci stabilni emocjonalnie, czyli z niskim poziomem neurotyzmu. I tutaj jakichś wielkich działań, które by to bardzo miały zmienić w nas, nie jesteśmy w stanie podjąć. Widać wyraźnie, niektóre dzieci przychodzą na świat i są ciągle płaczące, a są takie, które są cały czas spokojne i pogodne. To jest kwestia temperamentu. No i potem wyrastają z nich znerwicowani dorośli albo spokojni i zadowoleni dorośli. Ale to jest jedno z, tak? Jedna z przyczyn. Nie trzymajmy się tego fatalistycznie. Trudno, taki się urodziłem, już inny nie będę. Mam szansę być inny, inna. Dlatego, że oczywiście potem my, rodząc się z pewnym wyposażeniem, trafiamy w pewne okoliczności przyrody, tak? Trafiamy w pewną rodzinę, w pewnym kraju się rodzimy, w pewnym czasie historycznym się rodzimy, dzieją się różne rzeczy, właśnie kryzysy gospodarcze i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko też buduje nasze szczęście. To, gdzie jesteśmy, w jakiej rodzinie, kim jesteśmy, w jakim wieku jesteśmy, czy bardzo młodzi, czy już u schyłku naszego życia, czy właśnie w pełni sił i energii, to też ma znaczenie. Ale jest jeszcze trzeci obszar, czyli nasze działania intencjonalne. Te, które podejmujemy, bo chcemy je podjąć, bo jesteśmy do tego zmotywowani, bo mamy pewien cel, do czegoś dążymy, czegoś chcemy, prawda? I tutaj mamy takie trzy kwestie. Po pierwsze działania tak zwane poznawcze, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało działania, ale umysłowe, tak? Czyli to, w jaki sposób my myślimy, w jaki sposób my oceniamy sytuację, w której się znajdujemy. I na przykład nasza postawa optymistyczna będzie decydować o tym, czy my bardziej będziemy szczęśliwi, czy mniej. Dzisiaj wiemy, że optymizmu można się w dużej mierze nauczyć. Można rzeczywiście w sobie wykształcić taką postawę optymistyczną. Druga kwestia to są działania behawioralne. Znowu, jakkolwiek dziwacznie by to nie brzmiało, bo behawior oznacza zachowanie, tak? Czyli zachowania zachowaniowe trochę to brzmi. Natomiast chodzi o konkretne czynności, konkretne właśnie działania, w które ja wchodzę, prawda? Na przykład, czy uprawiam sport. Na przykład, czy wykonuję jakieś działania, czynności, które są moim hobby. Czy rozwijam swój talent, który mam, tak? Jestem, nie wiem, umuzykalniona, w związku z czym uczę się grać na jakimś instrumencie. Różnego rodzaju tego typu czynności, które decydują o tym, że my właśnie doznajemy tych przyjemnych doznań i budujemy to poczucie szczęścia. I w końcu trzecia kwestia, właśnie te działania wolicjonalne, czyli związane z naszą wolą, z pewną celowością naszego życia, czyli cele, które sobie stawiamy w życiu, do których zaczynamy dążyć. Jeśli je mamy, zawsze do czegoś gdzieś dążymy i mamy poczucie zbliżania się do tych celów, to też buduje nasze szczęście. Oczywiście te cele muszą być atrakcyjne dla nas, tak? Musimy rzeczywiście chcieć je osiągnąć. No i teraz pytanie, co z tych trzech aspektów jest najważniejsze? No i badania pokazują, że w dużej mierze, w 50% około, mniej więcej rzecz jasna, jesteśmy tak szczęśliwi, na ile pozwala nam nasz wrodzony potencjał. W 10% to jest ten los, w którym się znaleźliśmy, tak? Te okoliczności. To, że właśnie moja firma splajtowała, to, że nas okradziono ostatnio, albo właśnie wygrałam na loterii, albo nie wiem, co tam jeszcze, tak? No i w końcu w 40% te kwestie związane z tym, czego my chcemy, do czego my dążymy, jakie cele sobie stawiamy. I ja bym na to spojrzała bardzo optymistycznie, że mamy ogromny potencjał. Oj, przepraszam bardzo, poszła mnie tu, gdzie trzeba. Chciałam przycisnąć. No i co? I gdzie ja idę? Powiedzcie mi państwo. Nie idę w tą stronę, co trzeba. Tu. Mamy ogromny potencjał w tym, co od nas zależne. Wprost od nas, tak? Czyli to my możemy w 40% budować nasze szczęście. I to nie jest mało. To jest bardzo dużo. I chciałabym, żebyście państwo tak na to patrzyli, tak? Że mimo pewnych predyspozycji jesteśmy w stanie wiele, naprawdę wiele zrobić. I to wszystko, co właśnie wiąże się z działaniami tymi intencjonalnymi, w psychologii pozytywnej nazywamy siłami charakteru. Czyli one, te nasze działania intencjonalne zależą od tego, właśnie jacy jesteśmy, co umiemy, jakie umiejętności posiedliśmy w naszym życiu, w jaki sposób działamy, tak? Czyli właśnie ten optymizm, ta umiejętność rozumienia emocji, odpowiedzialność, dążenie do celów, tak? Różne tego typu kwestie, które nie są wrodzone, są wyuczalne. I my w sobie je po prostu budujemy. Oczywiście wcześniej budują w nas nasi rodzice, ale nawet jeśli im się nie udało zbyt wiele zbudować, bo tak czasami też bywa, to my potem w życiu dorosłym też możemy bardzo wiele zrobić. No i właśnie czym są te siły charakteru? To jest to, nad czym powinniśmy pracować, chcąc dojść do szczęścia. Jest ich bardzo wiele, jak państwo widzicie. Pogrupowane są to między innymi właśnie Martin Seligman jest odpowiedzialny również za ten podział. Są pogrupowane w takie kategorie, jak na przykład mądrość i wiedza, tak? Czyli różnego rodzaju nasze sposoby działania i takie nastawienia związane z tym, jak my się uczymy, jak informacje zbieramy, które są w naszym środowisku, w naszym otoczeniu, tak? To jest odwaga, w sytuacjach nowych, nietypowych, w sytuacjach, w których musimy o coś zawalczyć na przykład, tak? I tą odwagą się charakteryzujemy. To jest miłość, czyli wszystko to, co w tych najbliższych, intymnych relacjach bardzo istotne, prawda? To będzie również sprawiedliwość, czyli działanie takie, które w relacjach tych szerszych niezwykle dużo przynosi. Tam, gdzie jesteśmy uczciwi, mamy postawę obywatelską, to takie pojęcie, które teraz jest też modne nie tylko w psychologii, potrafimy kierować innymi, jesteśmy przywódcami na przykład, ale takimi przywódcami nie makiawelicznymi, tak? Nie takimi, którzy manipulują innymi, tylko opartymi o wartości, o te wartości, które są ważne w danej grupie, w danym społeczeństwie. To jest kwestia umiaru, czyli pewnej roztropności, pewnej skromności, samokontroli siebie w życiu. No i w końcu transcendencja, czyli docenianie piękna i doskonałości, ale także nadzieja, duchowość, pogoda ducha właśnie. Ja nic nie wspomniałam na przykład o kwestii religijności. Też jest wiele badań, które pokazuje, że osoby bardziej religijne często są bardziej szczęśliwe, czerpią z tej religii dla swojego szczęścia. Ale czy to znaczy, że jeśli jesteśmy niewierzący, to będziemy nieszczęśliwi? Nie. Możemy czerpać z innych źródeł po prostu to szczęście. Duchowość jest tu rozumiana rzecz jasna bardzo szeroko, nie tylko jako religijność, tak? A co z negatywnymi emocjami? Bo ja cały czas o pozytywnych, tak? Natomiast negatywne niewątpliwie w naszym życiu są i są bardzo ważne. Nie możemy o nich zapominać. Natomiast czy one nam jakoś przeszkadzają w czymś, na przykład w owym szczęściu, czy należy ich za wszelką cenę unikać? Okazuje się, że nie. Ponieważ ważny jest bilans, ale nie taka stuprocentowa przewaga pozytywnych emocji. Okazuje się, że najlepszy jest taki bilans 3:1, czyli na jedną negatywną, 3 pozytywne. To też wyniki badań, które to pokazują. Natomiast inne wyniki pokazują, że generalnie najlepiej w życiu radzą sobie osoby, które właśnie na tej skali 10-stopniowej poczucia szczęścia w swoim życiu są wyżej niż średnia, ale nie na dachu, tak? Nie na samym szczycie. Jeśli jesteśmy już tak niesamowicie szczęśliwi, że nie mamy żadnych negatywnych emocji, no to okazuje się, że być może to jest po pierwsze iluzja, że to jest być może w ogóle niemożliwe, tak? Żeby takie życie wieść zupełnie bez negatywnych emocji, czyli ludzie się samo okłamują i mają wtedy trudność z takim prawidłowym funkcjonowaniem. Czyli bycie szczęśliwym tak, no ale nie nadmiernie jak gdyby rozkoszujący się tym życiem, tak, wchodzi tutaj w grę. Czyli podsumowując już zupełnie ten wykład, oczywiście, że warto być szczęśliwym. Szczęście jest nam potrzebne w życiu, ten stan umysłowy, tak? Jest przyjemny i daje mnóstwo korzyści, ale wymaga naszego działania. Samo nie przychodzi. To nie jest los, to nie jest to szczęście jako los. To jest coś, co my sobie wypracowujemy w ciągu naszego życia. W związku z czym do pracy, tak, rodacy, żeby być bardziej szczęśliwymi. Co można poczytać? Gdybyście Państwo chcieli poczytać coś naprawdę lekkiego, to nie są lektury naukowe, tylko takie popularyzujące. Wypisałam tu Państwu takie książki, które są dostępne na naszym rynku wydawniczym, które możecie Państwo sobie poczytać absolutnie do poduszki, na leżaku, na plaży, w czasie wolnym. Myślę, że też sama lektura może podnieść poziom szczęścia, bo przyjemnie się je czyta. Ja już dziękuję Państwu bardzo. To jest wszystko, co miałam do powiedzenia w sposób zaplanowany. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to z przyjemnością odpowiem. Dziękuję bardzo.
Wspominała Pani o kreatywności, o tym, że osoby szczęśliwe są bardziej kreatywne, mają jakieś głębsze idee, głębsze spojrzenie na świat. Jednocześnie jak się spojrzy na historię nauki, humanistyki, widać wiele osób, które wiele osiągnęły artystycznie, naukowo i tak dalej, również mając bardzo negatywne, często traumatyczne przeżycia. Jak
wyjaśnić?
To można połączyć?
Myślę, że w dosyć prosty sposób. Mianowicie my nie wiemy, jak oni byli bardzo szczęśliwi bądź nieszczęśliwi. My oceniamy obiektywnie, patrząc z boku, ktoś przeżył obóz koncentracyjny, ktoś przeżył traumę, bo cała jego rodzina zginęła, ktoś ciężko był chory, jest niepełnosprawny i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym myślimy sobie, nie może być szczęśliwy. Natomiast pomijam kwestię twórczości artystycznej, dobrze? Bo to jest inna twórczość niż ta umysłowa, taka kreatywność tworzenia nowych idei. Bo rzeczywiście, jeśli chodzi o twórczość tą artystyczną, to mamy wiele przykładów ludzi w depresji, no może nie takiej już głębokiej, bo wtedy nie byliby w stanie wziąć pędzla do ręki, natomiast w bardzo negatywnych stanach, którzy tworzyli, emocjonalnych, którzy tworzyli piękne rzeczy. Ale jeśli chodzi o naukowców, osoby, które miały piękne idee społeczne na przykład i tak dalej, tak, były kreatywne w tym sensie, to, że miały trudne życie, nie musiało oznaczać, że subiektywnie oceniały to życie jako nieszczęśliwe. Jest nam dosyć trudno to zweryfikować jakkolwiek, szczególnie jeśli sięgamy do historycznych postaci, ponieważ my wiemy, jak żyły i po prostu oceniamy, było im źle, więc nie mogły być szczęśliwe. Ja może przytoczę jeden taki wynik badań dotyczący osób niepełnosprawnych. Na przykład osób, które nabywają niepełnosprawność, czyli na przykład mają wypadek i przestają chodzić, siadają na wózek inwalidzki. Bada się u takich osób również poziom szczęścia. Okazuje się, że tuż po tym wypadku gwałtownie poziom szczęścia spada, ale po pewnym czasie wraca do normy, do tego poziomu szczęścia, które było przed wypadkiem. Tak samo jest z osobami ciężko chorymi, na przykład długo chorującymi na jakieś choroby przewlekłe, bardzo takie doskwierające, również choroby onkologiczne, spada, a potem wraca. My się przyzwyczajamy, tak? Więc jeśli jesteśmy w trudnej sytuacji, to wcale nie znaczy, że jesteśmy nieszczęśliwi, tak? W ten sposób bym to próbowała wyjaśnić. Wystarczy?
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.